Dzisiaj i w niedzielę, chociaż bardzo często chcemy w szczególny sposób dzisiaj w niedzielę mówić o Chrystusie, który umarł i który zmartwychwstał. I dzisiaj Kościół na całym świecie ogłasza te dwie największe prawdy chrześcijaństwa, jakim jest śmierć odkupieńcza Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie. Jest smutną rzeczą, kiedy możemy słuchać czy oglądać, jak meczety są wypełnione ludźmi, a kościoły na zachodzie są puste. To jest tragedia, kiedy ci, którzy powinni chwalić Boga, mają ważniejsze sprawy i nie widzą, że coś bardzo ważnego, istotnego im umyka i że moc ciemności ich ograbia i doprowadza do tego, że przeciwnik może bardziej triumfować. I czas jest, aby chrześcijanie się obudzili, a przynajmniej ci, którzy są odrodzonymi chrześcijanami, aby zobaczyli, jak wielką wagę ma to, aby Kościół zgromadzał się i wszędzie na obliczu ziemi ogłaszał śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, święta Wielkiej Nocy są największymi świętami w chrześcijaństwie. Oczywiście każda prawda dotycząca Chrystusa, Jego narodziny, Jego życie, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, Jego wniebowstąpienie, to wszystko ma ogromne znaczenie i jest niezwykle ważna i istotna. Ale dzisiaj patrzymy w szczególny sposób na Golgotę. Patrzymy na to, co Jezus dokonał dla ciebie i dla mnie. I dzisiaj mówimy, i mówimy w sposób bardzo świadomy, że Jezus Chrystus umarł za grzechy nasze i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Bracia i siostry, Jezus żyje. Był umarły, ale żyje. Kiedy słyszymy o Mahomecie, to był prorok islamu, ale nigdzie nie słyszymy, żeby on powstał z martwych. Kiedy słyszysz o Buddzie, to słyszysz o nim, że był nauczycielem, ale nigdzie nie czytamy, żeby powstał z martwych. Ale Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, był umarły i powstał z martwych. I stanie się jeszcze coś. Tamci umarli i czekają na sąd. A nasz Pan Jezus Chrystus będzie ich sądził. Biblia mówi, że Bóg przekazał Chrystusowi wszelki sąd, wszelką władzę sądzenia. On jest wyjątkowy. On jest jedyny, który ma życie i który daje życie. Tak więc Słowo Boże uczy nas i o tym możemy w wielu miejscach przeczytać, że przyszedł na tą ziemię, aby wykonać plan Ojca. To nie był nawet Jego plan. Zwróćmy uwagę, że Pismo mówi Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby był przez nią pokonany. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem, czyli Mesjaszem, pomazańcem, uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. A troszeczkę dalej, ten sam apostoł Piotr mówi tak: Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba, Bóg ojców naszych, uwielbił Syna swego Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem, który uważał, że należało go wypuścić na wolność. Wy jednak zaparliście się świętego i sprawiedliwego i prosiliście o ułaskawienie wam mordercy i zabiliście sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego my świadkami jesteśmy. A teraz, bracia, Wiem, że działaliście w nieświadomości, jak i wasi przełożeni. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie. Albo inne miejsce, rozdział dalej, czytam z rozdziału 2, 3 i 4 dziejów apostolskich. Zgromadzili się bowiem istotnie w tym mieście przeciwko świętemu synowi twemu Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Poncjusz Piłat, z poganami i plemionami izraelskimi, aby uczynić wszystko, co twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało. Zwróćmy uwagę, że każde z tych miejsc, a to są tylko fragmenty kazań apostoła Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, w świątyni po uzdrowieniu chromego od urodzenia, a później, kiedy zabroniono im głosić imię Chrystusa przed całym zgromadzeniem Pana, to są jego kazania, jego słowo. To znaczy, że Chrystus był przewidziany, zaplanowany. Jego śmierć przez Ojca była zaplanowana i postanowiona. A żeby było ciekawiej, ta śmierć była postanowiona i zaplanowana, zanim ten świat zaistniał. Biblia mówi, list do Efezjan, 1:4, że Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata. A więc już Bóg dokonał wyboru ciebie i mnie, zanim świat powstał, ale zwróćcie uwagę, dokonał wyboru w Chrystusie Jezusie. To znaczy, że każdy, który w Niego uwierzy, każdy, który odpowie na Jego wezwanie, jest w Nim wybrany. Ktoś to zinterpretował w ten sposób, że masz tą wolność dokonania wyboru i na drzwiach do Bożego Królestwa jest uwierz w Jezusa. I kiedy decydujesz się, aby uwierzyć w Jezusa i pójść za Jezusem, kiedy przechodzisz przez tą wąską bramę, odwracasz się i nad łukiem tego przejścia z tej strony już od wewnątrz czytasz: wybrany w Chrystusie. Halleluja. Podoba mi się to. Dlatego, że tutaj jest zachowane to naprężenie między wolą człowieka a wyborem Bożym. Bóg postanowił, Bóg zaplanował i Bóg postanowił, że tylko w Jego Synu jest zbawienie. I w nikim innym nie ma tego zbawienia. I to wybranie jest tylko w Jego Synu. Tak więc, kiedy patrzymy na to, co Bóg czyni we wszechświecie, to patrząc od świata niewidzialnego, świata aniołów, Bóg dał wolną wolę wszelkiemu swojemu stworzeniu, nie tylko człowiekowi, ale aniołom, aby każdy mógł dokonać wyboru, czy chce temu Bogu prawdziwemu, żywemu Stwórcy służyć, czy nie. Czasami ludzie mówią tak: po co w ogóle Bóg dawał tą wolną wolę człowiekowi? Lepiej by było, żeby nas tak stworzył, żebyśmy nie musieli zgrzeszyć i wszyscy byli zbawieni. Ale nie bylibyśmy wtedy obrazem, odbiciem Boga. Nie bylibyśmy tymi, kim jesteśmy. Bylibyśmy maszynami, robotami, a nie ludźmi, którzy mogą Boga miłować lub nie. Mogą Bogu służyć lub nie. Być posłusznymi lub nie. Nawet w niebie. Bóg powiedział do świata aniołów: jesteście wolni, możecie mi służyć albo nie. I wiemy, co się stało. I wiemy, że znalazł się ktoś jeden, który zapragnął zrównać się z Najwyższym i chciał postawić swój tron obok tronu Pana. Wiecie, nie wiemy, jak długo to trwało, ale był przebiegły. Był na tyle przebiegły, że potrafił zarazić swoją ideą i koncepcją 1/3 aniołów. I poszli za nim. A później Bóg stworzył człowieka w ogrodzie Eden i znowu dał mu możliwość. Oto daję ci możliwość, czy chcesz mnie miłować, chcesz mi służyć, czy też nie. Halleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest łaskawy. Wiecie, że Bóg sam jest wierny sobie. On może podjąć decyzję, miłować nas lub nie, odkupić nas lub nie. Bóg jest wierny samemu sobie. Dlatego Jest powiedziane, że zawsze możemy na Nim polegać, bo Bóg nigdy sobie, swojej naturze, swoim przymiotom nie zaprzecza. Nie działa wbrew sobie. Tak więc dzisiaj na tym miejscu, jak tutaj siedzimy, każdy z nas dokonuje wyboru. Każdy z nas może opowiedzieć się za Bogiem lub przeciwko. Każdy z nas może pójść za Jezusem lub nie. Każdy z nas może Go miłować lub nie. Każdy z nas może odpowiedzieć na to wezwanie Jezusa, pójdź za mną, albo nie. I nikt cię do tego nie zmusi. Nikt z nas, ani Bóg nie zmusi cię do tego, żebyś Mu służył. Bóg po prostu wzywa nas, pójdź za mną, naśladuj mnie. A więc Bóg postanowił i zaplanował. Czytaliśmy, że przez wieki Bóg zapowiadał o tym przez swoich proroków, że to się wydarzy. A więc to, co wydarzyło się blisko 2000 lat temu, nie było jakimś wypadkiem, coś, co wydarzyło się niespodziewanie. Bóg to wszystko przewidział. Oczywiście, że złość człowieka i moc grzechu jest tak wielka, że człowiek zamiast dokonać dobrych wyborów, dokonał złych wyborów. Zamiast wybrać tego, który jest święty i sprawiedliwy, to stanął przeciwko temu, aby ukryć swój grzech, swoją nieprawość. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Jezus sam dobrowolnie oddał życie za nas. To był plan Ojca, ale ten plan Ojca został zaakceptowany przez Bożego Syna. Jest napisane, że On samego siebie ofiarował na krzyżu. Mówi, ja mam moc swoje życie oddać lub nie. Nikt mnie do tego nie zmusza, a więc On dokonał wyboru. Zdecydował się oddać swoje życie za ciebie i za mnie, za nas wszystkich. Tak więc to jest Boży plan. W tym jest zgoda Syna Bożego. Biblia mówi, że złożył za nas jedyną ofiarę. To jest ten, który jest jedyny u Ojca i jednorodzony u Ojca, złożył jedną, jedyną ofiarę niepowtarzalną. Ta ofiara jest, jak mówi Słowo Boże, doskonała. Ona nie musi być co chwila powtarzana. Ona ma być przypominana, ale nie powtarzana. Kościół ma pamiętać, ale nie powolno powtarzać. Pamiętacie w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz prowadził Izraela po pustyni. Zabrakło im wody w pewnym momencie. I Bóg mówi, uderz w skałę. I woda wytryśnie. I on wziął laskę i uderzył w skałę. I woda wytrysnęła. I lud mógł się napić wody i przeżyć. Ale za drugim razem Bóg powiedział mu, przemów do skały. Przemów do niej, a woda wytryśnie. Pamiętacie, że Biblia mówi, że Izraelowi towarzyszyła skała, z której pili, a skałą tą był Chrystus. I niektórzy Żydzi ortodoksyjni myślą, że taka skała się poruszała po pustyni z nimi. Ale nie sądzę, że to tak wyglądało. Ale Chrystus, Jego obecność tam była, a skała jest symbolem naszego Zbawiciela. Skała, o którą się potknął. Ona była symbolem Chrystusa, którego Bóg pozwolił tylko raz uderzyć na śmierć. Za ciebie i za mnie. I nigdy więcej. A Mojżesz w swoim rozgoryczeniu, bo akurat był rozgoryczony na lud Izraela, był poirytowany ich zachowaniem, ich niewiarą, ich kolejnym jakimś narzekaniem i buntem. On w tym gniewie, w tej złości uderzył w tą skałę. I Bóg powiedział, nie wejdziesz do ziemi obiecanej. To znaczy, nie może być Syn Boży uderzony drugi raz. Nie wolno powtarzać tego, co jest tylko jedyne, raz postanowione. który nie musi codziennie, pisze apostoł, autor listu do Hebrajczyków, jak inni arcykapłani składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu, uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Raz na zawsze. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie, tak i Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu. Też ciekawe, aby zgładzić grzechy wielu. Czemu nie wszystkich? Dlatego, że nie wszyscy chcą przebaczenia swoich grzechów. Nie wszyscy przychodzą do Zbawiciela, aby On uwolnił, oczyścił ich od tych grzechów. Dlatego wielu usprawiedliwi, ci, którzy do Niego przychodzą. Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tych, którzy Go oczekują. Lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł na prawicy Bożej, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Tak więc dzisiaj na tym miejscu mówimy o pamiątce, o przypominaniu dosłownie. Słowo Boże mówi, abyśmy przypominali to, co wydarzyło się na krzyżu Golgoty. Dlatego Słowo Boże nazywa to pamiątką, nazywa to wieczerzą, nazywa to łamaniem chleba, a jeśli nazywa to Eucharystią, to jest to w tym kontekście, że w tym momencie, kiedy Kościół bierze ten chleb i z tego kielicha, Eucharysteo oznacza dziękczynienie. Dziękujemy Jezusowi, że za nas oddał swoje życie. To jest właśnie to, o co chodzi w Wieczerzy Pańskiej. To jest też społeczność z Jego krwią i z Jego ciałem, która została 2000 lat temu za nas oddana. Słowo Boże mówi, że Jego śmierć obejmuje wszystkich ludzi. Tak jest napisano, że Chrystus umarł za wszystkich. A więc nie pozostawił jakiejś grupy ludzi, która nie ma szans, nadziei. Chrystus umarł za wszystkich, za dzieci, za młodych ludzi, za starszych, za wszystkich, biednych i bogatych. Izajasz 50. W drugim rozdziale, wierszu 14, mówi takie, mówiąc o słudze Pana, mówi takie mocne słowa. Oto wiersz 13 i 14. Oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze. Będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Jak wielu się przeraziło na jego widok, tak zeszpecony, niepodobny do ludzkiego był jego wygląd. A jego postać nie taka jak synów ludzkich. A więc tak zeszpecony, niepodobny do człowieka był jego wygląd, naszego Pana, który został zbity, umęczony, a w końcu przybity do krzyża. To była tak okrutna śmierć, że historycy mówią, że w późniejszym okresie Rzymianie odstąpili od tego rodzaju wymierzania kary śmierci. Tak straszna była ta śmierć. Ale zwróćcie uwagę, że On życie oddał za nas wszystkich. Chcę powiedzieć, że oddał także za tych, którzy Go krzyżowali. Wiecie, że ewangeliści nam mówią, że pierwszą osobą, która uwierzyła w Jezusa, kiedy On umierał na krzyżu, był oprawca, był szef, był dowódca, był ten setnik rzymski, który patrząc, jak on umierał, tam jest napisane i uwierzył. Czasami ludzie mówią, nie mają szans ci, którzy go ukrzyżowali, ale to był plan Pana i ludzie okazali to, co jest w ich sercach i zrobili z Jezusem dokładnie to, co było w ich sercach, ale to był plan Pana i Jego śmierć, Jego przelana krew lała się także za tych, którzy stali pod krzyżem. Ja myślę nawet, że Piłat miał szansę. Dlaczego nie? Umył ręce. Ale czyż nie mógł później pokutować, chociaż jego żona, pamiętacie, miała sny Boże? Nie, dręcz tego człowieka, tego sprawiedliwego, bo wiele wycierpiałam w nocy. Czasami jakby już wskazujemy go, że nie ma dla niego szansy. Ale przecież apostołowie mówią zupełnie coś innego, że ten setnik uwierzył, ale także tam więcej jest napisane. On mówi tak, działaliście w nieświadomości, jak i wasi przełożeni. Możemy sobie wyobrazić, jak pod krzyżem stali arcykapłani, faryzeusze, sadyceusze, cała ci z rady, którzy wydali wyrok śmierci i to nocą, potajemnie, powołując się na fałszywych świadków i drwili z Jezusa. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. To było okropne, ale co Jezus robił tam na krzyżu? Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. A później apostoł Piotr już po wniebowstąpieniu mówi do nich, wy działaliście w nieświadomości, jak i wasi przełożeni, wy ukrzyżowaliście rękami bezbożnych, ukrzyżowaliście Jezusa i oni są przerażeni. Co my mamy robić? Wiecie, dzisiaj ludzie mówią tak, że trzeba ten naród żydowski potraktować odpowiednio, bo ukrzyżowali Zbawiciela. Ale całe Słowo Boże mówi, że pierwsza Ewangelia łaski przebaczenia została skierowana właśnie do nich. To do nich apostoł Piotr mówi, w pierwszej kolejności, tego, którego ukrzyżowaliście w waszej nieświadomości, wam najpierw zwiastowana jest dobra nowina o przebaczeniu. I wszyscy prorocy, począwszy od Samuela, którzy kolejno mówili, zapowiadali te dni, wy jesteście synami proroków i przymierza, które zawarł Bóg z ojcami waszymi, gdy mówił do Abrahama, a w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. Wam to Bóg, najpierw zbudziwszy syna swego, posłał go, aby wam błogosławił, odwracając was od złości waszych. A więc każdy, który mówi inaczej, mówi wbrew Ewangelii Jezusa Chrystusa. Piotr nie mówi, wyście nic nie zrobili. Mówi, to wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali. Ale mówi także, to wam najpierw jest objawiona łaska. Wam najpierw wzbudził Bóg Syna, posłał, aby was błogosławił. Wam najpierw. I chwała niech będzie Bogu, że na końcu to odnosi się do nas. Nie tylko dla Żydów, ale dla nas wszystkich. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Chrystus jest wyjątkowy. Ta ofiara jest wyjątkowa. Jest jedyna i niepowtarzalna. Wyjątkowy jest dlatego, że Piotr mówi w tym trzecim rozdziale w wierszu 14, kiedy zwiastuje już po uzdrowieniu tego chromego od urodzenia, mówi, zaparliście się świętego i sprawiedliwego. Wiecie, on używa przymiotów, które dotyczą Boga, święty i sprawiedliwy. Izajasz mówi, że jego imię jest święty. Jeremiasz mówi, że jego imię jest Pan, jest naszą sprawiedliwością. Wy zabiliście świętego i sprawiedliwego. Nikt nie może się podawać za takiego, jakim był Jezus. Żaden człowiek. Dlatego, że Biblia mówi, wszyscy zgrzeszyli. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Tylko On był bez grzechu. Święty i sprawiedliwy. Mówi, zabiliście dawcę życia. Dzieje apostolskie mówią, sprawcę życia. Tego, od którego życie pochodzi. Który daje życie. Który stwarza życie. Przekazuje. Zabiliście go. Dlatego Jezus mógł powiedzieć, ja jestem droga, prawda i żywot. Ja jestem droga, prawda i żywot. Wypełnił wszystko, co prorocy o nim powiedzieli. Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Chrystus, czyli Jego pomazaniec, Jego Mesjasz będzie cierpiał. On będzie cierpiał i nazwany jest, aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna Twego Jezusa. To wskazuje na Jego boskość, na Jego wyjątkowość. Zwróćmy uwagę, Mahomet nigdy nie podawał się za Boga. Budda nigdy nie podawał się za Boga, ale Jezus mówił o sobie, że jest Bogiem. Że jest tym, który przyszedł od Ojca. Że jest tym, który widział Ojca. I w pewnym momencie powiedział tak, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. A więc jeżeli odmawiamy Chrystusowi boskiej czci, nie czcimy Ojca, który jest w niebie. Nie czcimy Tego, który posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa. A więc to pokazuje na Jego wyjątkowość i jedyność. W takiego Zbawiciela wierzymy. Takiego Zbawiciela mamy, drodzy. Jest napisane, że to jest jedyne imię, w którym darowane jest zbawienie człowiekowi. To nie jest imię jakiegoś proroka, to nie jest imię jakiegoś innego bóstwa, to jest imię Jezusa, Syna Bożego, Jezusa Nazareńskiego. Piotr mówi tak, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Podoba mi się to, że niektórzy myślą, że Jezus to jest jakiś taki wymysł religii chrześcijańskiej. Nie wiedzą, że On jest żywym, jedynym, prawdziwym Bogiem, Zbawicielem. I nie tylko będzie sądził. I będą wszyscy ludzie musieli Mu oddać pokłon. Czy teraz, czy później, Słowo Boże wyraźnie mówi, że ze względu na uniżenie Jezusa, na Jego śmierć na krzyżu, na Jego to całe poniżenie, którego doznał, Biblia mówi, że Bóg nadał, Ojciec nadał Mu imię, które jest ponad wszelkie imiona, aby na imię Jezus zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Halleluja. Cały świat aniołów będzie musiał pokłonić się Jezusowi. Cała ludzkość, czy wierzą, czy nie, będą musieli się pokłonić Jezusowi. Cały świat umarłych, którzy leżą w prochu ziemi, czekają na sąd, będą musieli pokłonić się Jezusowi. Bóg nadał Mu imię i nie ma innego imienia. I może ktoś powie, to brzmi zbyt radykalnie, ale tak właśnie jest. Bóg nie ma żadnej innej osoby. Bóg nie dał żadnego innego imienia, przez które człowiek mógłby być uratowany. I ostatnia bardzo ważna rzecz, która świadczy o Jego wyjątkowości. A więc On jest Bogiem. On ma imię jedyne, przez które jest zbawienie ludzi. I po trzecie, On powstał z martwych i żyje. Kiedy Biblia nas wzywa do społeczności z Jezusem, nie wzywa nas do społeczności ze zmarłym. Nie wzywa nas do społeczności z kimś, kto po prostu, tak jak człowiek umiera, jego duch, dusza idą na miejsce oczekiwania, do krainy umarłych. Ale Biblia mówi, trzeciego dnia On wstał z martwych. Halleluja. I kiedy uczniowie Go zobaczyli, On mówi, ja nie jestem duchem, możecie mnie dotknąć i zobaczyć. Dajcie mi coś do jedzenia. Zobaczycie, że ja wstałem z martwych. Grób jest pusty, bracia i siostry. Jezus żyje. A więc kiedy Biblia nazywa do społeczności z Jezusem, to wzywa nas do społeczności z żywym, zmartwychwstałym Panem. Halleluja. Więc możesz z Nim rozmawiać. Możesz do Niego mówić, a On będzie mówił do ciebie. Bo On żyje. Bo On zmartwychwstał. A więc w imieniu tego Jezusa dzisiaj jesteśmy tutaj zgromadzeni, aby Kościół ogłaszał te wielkie prawdy Ewangelii i świętował Jego zwycięstwo. Bo Jego śmierć wydawała się jak porażka, ale okazała się, wielkim triumfem i zwycięstwem. Dlatego, że diabeł targnął się na jego życie, tego, który był bez winy i bez grzechu. Było niepodobną rzeczą, żeby śmierć, żeby diabeł mogli zatrzymać go w krainie umarłych. To jest niemożliwe. Dlatego on wstał z martwych i żyje. Wziął klucze krainy umarłych jako zwycięzca. I myślę, że tych starotestamentowych mężów wiary, mężów bożych przeniósł do tego miejsca, w którym powiedział na krzyżu pokutującemu Łotrowi: dzisiaj będziesz ze mną w raju. Przygotował nam miejsce. Cudowne miejsce. A więc chcemy dzisiaj Jemu za to podziękować. Chcemy dzisiaj, biorąc ten chleb i ten kielich, przypominać sobie, co się stało dla Ciebie i dla mnie na krzyżu Golgoty. Chcemy dzisiaj mówić o wielkiej łasce, niezasłużonej łasce dla Ciebie i dla mnie, dla nas wszystkich, że Bóg nas przyjął, zaakceptował nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie i grzechy nasze oddalił jak wschód od zachodu i obiecał, że nigdy ich nie będzie nam przypominał. To jest Boże przebaczenie. Czy jesteśmy gotowi, drodzy, aby przystąpić do stołu Pana, aby Go uwielbić, aby Mu podziękować? Kiedy będzie podawany chleb i kielich, oddawajmy chwałę Bogu tak, jak tego jest godny. Ogłaszajmy to, kim jest, stał się z łaski Bożej według planu i postanowienia Boga dla Ciebie i dla mnie. I zostało to Tobie i mnie przez Ducha Bożego, przez Ojca Niebieskiego objawione. Już nie jesteś w ciemności, nie jesteśmy w niewiedzy, ale wiemy, komu uwierzyliśmy i w kim położyliśmy całą naszą ufność. Nie tylko odnośnie życia tutaj, bo wtedy bylibyśmy najbardziej pożałowania godnymi ludźmi. Ale patrzymy w przyszłość, wieczność, razem z Bogiem. I o tym będę więcej mówił w niedzielę, o tej chwale, która czeka Boże dzieci, Bożych wybranych. Powstańmy teraz.